Operacja w hotelu była jedną z tych, które przywracały mi wiarę w sens tej służby. To była robota, jakiej się uczyłem i do jakiej się zaciągałem, wstępując do Urzędu Ochrony Państwa i później kontynuując służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szkopuł w tym, że większość realizacji wynikała mniej lub bardziej wprost z brudnych gier naszych szefów oraz szefów ich szefów, przeważnie wywodzących się z Wojskowej Służby Wewnętrznej, przekwalifikowanej w 1991 roku na Wojskowe Służby Informacyjne i powiązanych z nimi polityków. Im większy miałem staż, tym bardziej dostrzegałem przykrą prawdę, że naszym decydentom chodzi wyłącznie o pieniądze i o władzę. Reszta to nieistotne szczegóły. Dlatego tym bardziej ceniłem chwilę, gdy brudne łapska polityków oraz ich pomagierów trzymały się od nas z daleka, pozwalając nam na robienie swojej roboty. Takiej jak historia niemieckiego dyplomaty, w rzeczywistości zwykłego szpiega. I takiej jak historia pewnej Ukrainki. Nazywała się Tatiana Oniszczenko. I powiedzieć o niej, że była śliczna, to tyle, co nic nie powiedzieć. Miała kruczoczarne włosy, niewiele ponad 30 lat, około 170 centymetrów wzrostu, zgrabną figurę, delikatnie ukształtowaną budowę kostną, czyste rysy i niewątpliwie cechy inteligencji. I jeszcze to nieokreślone coś, co tak trudno nazwać słowami, a co powoduje, że ślepcy odzyskują wzrok, a widzący ugniatani są na wosk. Była doskonałym połączeniem najlepszych cech Moniki Bellucci, Sophie Marceau i Barbary Brylski z ich młodzieńczych lat i przyciągała wzrok absolutnie wszystkich przedstawicieli płci męskiej, którzy zdążyli ukończyć przedszkole. Z całą pewnością była najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek spotkałem w życiu i najbardziej niebezpieczną. Jako agentka Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, przeinfiltrowanej w sposób absolutny przez rosyjskie KGB, wykorzystywała swoje atuty w sposób perfekcyjny i oddała swoim przełożonym nieocenione usługi. Oficjalnie przebywała w Polsce jako przedstawicielka jednego z ukraińskich podmiotów gospodarczych kooperujących z Wegą. Spółdzielnia handlowa Wega powstała w Lublinie w okresie transformacji ustrojowej i pod koniec lat 90. osiągała roczny obrót w granicach 100 milionów dolarów. Jednym z wiceprezesów spółdzielni był Igor Korik, ustosunkowany w kręgach rządowych Białorusi i nie tylko Białorusi, dzięki czemu Wega miała nieograniczony dostęp do deficytowych towarów z rynku wschodniego po okazjonalnych cenach. Sprowadzała surowce i półprodukty z państw byłego Związku Radzieckiego, a po otwarciu przedstawicielstw w Moskwie, Kaliningradzie, Mińsku i Nowosybirsku stała się jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw na wschód od Wisły. Spółdzielnia stała się sponsorem wielu wydarzeń kulturalnych we wschodniej Polsce, a jej właściciele zostali ulubieńcami elit politycznych nie tylko z tego regionu, pragnących uzyskać dofinansowanie do budżetów wyborczych. Na sponsorowanych przez SH Wega przyjęciach, organizowanych w najlepszych hotelach, oprócz polityków bywali prokuratorzy, sędziowie, dziennikarze, lekarze i wielu innych notabli. Wega dbała o wizerunek. Istotną kwestią było, że swoje zobowiązania spółdzielnia zawsze spłacała w terminie. i tak też odzyskiwała należne jej pieniądze. Nie było z tym nigdy problemu, bo życie jest ważniejsze od pieniędzy. Tymczasem windykacją należności zajmowali się przedstawiciele mafii czeczeńskiej na Białorusi. Siedmiu braci Takanajewów, stałych bywalców w Lublinie i w Warszawie. Bracia byli weteranami wojny czeczeńskiej, a po Polsce przemieszczali się najnowszej klasy Mercedesami. Do opornych dłużników wchodzili z bronią długą, najczęściej z automatami Kałasznikowa, ukrywanymi pod długimi płaszczami. Związane jest z nimi jedno quasi-humorystyczne zdarzenie. Pod koniec lat 90. Takanajewowie przyjechali do Polski radiowozem białoruskiej milicji, którego w Polsce nikt nie zatrzymał. Policjanci sądzili, że to oficjalna delegacja milicji białoruskiej przejeżdża służbowo przez Lublin i nikomu do głowy nie przyszło legitymować kolegów z sąsiedniego kraju. Dopiero później okazało się, że Takanajewowie przyjechali w towarzystwie dwóch białoruskich milicjantów windykować długi SH Wega do Kraśnika. Jak przekroczyli granicę w Terespolu, przechodząc kontrolę celno-paszportową? Nikt tego nigdy nie wyjaśnił. Ze swojej strony, po latach, mogę przyznać, że pomiędzy naszą służbą a Czeczenami istniał nieformalny pakt o nieagresji. Podczas jednego z pobytów w Lublinie Aleksandr Takanajew przysłał do mnie przez emisariusza wiadomość, że nie chce kłopotów i nie będzie ich sprawiał. Poszliśmy na ten układ, bo mieliśmy swoje zadania, w których wschodni gangsterzy nie byli na liście priorytetów. Sytuacja się zmieniła, gdy okazało się, że Wega stała się przykrywką dla działalności KGB w Polsce. Oczywiście już wcześniej mieliśmy świadomość, że bez przyzwolenia służb specjalnych Rosji i powiązanych z nimi wywiadów z Białorusi i Ukrainy, interesy Wegi w tych krajach nie miałyby racji bytu. Co innego jednak przekonanie, co innego niezbite dowody. Te ostatnie zaś pomogła nam zebrać dopiero dokładna obserwacja najpiękniejszej kobiety, jaką widziałem w życiu, Tatiany Oniszczenko. Piękna Ukrainka często przemieszczała się pomiędzy Lublinem i Warszawą, formalnie w interesach, na linii kooperacji z Wegą. Faktycznie zaś uwodząc dziesiątki przedstawicieli elit polityczno-wojskowych. Przez jej łóżko przewinął się sam kwiat polityków, sędziów, oficerów Wojska Polskiego, a nawet decydentów ABW. Choć obserwowałem ją w akcji wielokrotnie, zawsze nieustającym zdumieniem napawało mnie już nawet nie to, jak łatwo stateczni panowie ulegają urokowi ponętnej kobiety i mówiąc wprost głupieją, zapominając o Bożym świecie, ale zwłaszcza to, jak wiele ważnych informacji, a nawet tajemnic państwowych potrafią ujawnić mężczyźni podczas jednego stosunku, jeśli kobieta tego chce. Po kilku miesiącach obserwacji, gdy już mieliśmy zebrany materiał procesowy, bynajmniej nie na jeden proces i zdecydowani byliśmy zakończyć całą tę zabawę, otrzymaliśmy rozkaz o przekazaniu materiałów do Warszawy. Dla nas sprawa była skończona. I dopiero jakiś czas później dowiedziałem się, jaki był jej finał. Ktoś na górze uznał, że było w nią zamieszanych zbyt wiele tak zwanych autorytetów i nagłośnienie tej historii przyniosłoby więcej szkody niż pożytku. Postanowiono więc rzecz całą załatwić po cichu. Ukraińska Mata Hari została poinformowana, że powinna w trybie pilnym wyjechać i najlepiej już nie wracać. I tak się stało. Już później wielokrotnie zastanawiałem się, ile błyskawicznych karier decydentów z ABW miało źródła w materiałach operacyjnych tej sprawy, które podsunięte we właściwy sposób, właściwym ludziom, oczywiście z gwarancją dyskrecji, z całą pewnością stały się źródłem niejednego nacisku i trampoliną do niejednej kariery. Skąd o tym wiem? Bo żyłem w tym świecie. A ten świat po prostu taki był. Pragmatyka jego decydentów sprawiała, że niewykorzystanie takich materiałów jako źródła nacisku, czyli haków, dla uzyskania prywatnych korzyści, byłoby zwyczajnym marnotrawstwem i niczym więcej. Informacja okazała się najważniejsza, jak zawsze. Dla nas historia ta miała jeszcze jeden przykry epilog. Na jej kanwie okazało się, że niektórzy z kolegów mieli dwuznaczne relacje z Igorem Korikiem, jednym z wiceprezesów WEGI. Jakiś czas później Białorusin założył spółkę, w której zatrudnił Mirka Kryńskiego, byłego funkcjonariusza Wydziału Kontrwywiadu. I nie byłoby w tym może nawet nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przed odejściem ze służby to właśnie Mirek Kryński był oficerem prowadzącym sprawę WEGI z ramienia kontrwywiadu. W tej historii przestępstwa nie udowodniono, ale zgrzyt był potężny i niesmak pozostał. Sprawa WEGI była jedną z ostatnich zapamiętanych przeze mnie poważnych historii z tego okresu, w których naciski polityczne miały jeszcze stosunkowo ograniczoną formę. W większości bowiem realizacji z tego okresu rządzący Polską postkomuniści oraz ich protoplaści z wojskowych służb informacyjnych, którzy hurtowo zasilali kadry kierownicze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wykorzystywali służby specjalne do własnych intratnych interesów i rozgrywek. Nie zliczę już, ile razy w tym okresie łamaliśmy lub naginaliśmy prawo, lecz z pewnością były tego dziesiątki, może nawet setki. Przykładem, który niczym w soczewce pokazywał degrengoladę w służbach specjalnych z tego okresu i to, do czego kontrwywiad był wykorzystywany, ilustrowała sytuacja wojny, do jakiej z wykorzystaniem ABW doszło w łonie partii rządzącej, gdzie po jednej stronie barykady stanęli premier Leszek Miller i szef ABW Andrzej Barcikowski, po drugiej minister spraw wewnętrznych Józef Oleksy i wspierający go prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. A wszystko zaczęło się od konfliktu przedsiębiorców i wydawców lokalnej prasy, Waldemara Świrgonia z Chełma oraz braci Pawła i Piotra Skarczyńskich z Białej Podlaskiej. Waldemar Świrgoń, w latach 70. określany jako przyszłość partii komunistycznej, studiował na jednym wydziale z Andrzejem Barcikowskim. A po tym, jak w wieku 28 lat został najmłodszym w historii członkiem Komitetu Centralnego PZPR, zawarł też bliską znajomość z Leszkiem Millerem. Po transformacji ustrojowej odsunął się jednak na dalszy plan i został wydawcą Chłopskiej Drogi, wcześniej organu prasowego PZPR dla mieszkańców wsi, oraz lokalnego Tygodnika Chełmskiego. W tym samym czasie powiązani z Józefem Oleksym przedsiębiorcy z Białej Podlaskiej, bracia Paweł i Piotr Skarczyńscy, przedsiębiorcy i wydawcy lokalnego Słowa Podlasia, postanowili rozszerzyć działalność wydawniczą, zakładając Super Tydzień Chełmski. Wojna rozgorzała na całego. I nie była to bynajmniej wojna tylko na łamach mediów. wykorzystując kontakty z Millerem oraz relacje przyjaźni z Barcikowskim, Świrgoń doprowadził do tego, że nasza delegatura rozpoczęła formalne postępowanie dotyczące działalności Skarczyńskich. Co ciekawe, firma wszczęła śledztwo nie na zlecenie prokuratury, lecz na bazie swoich materiałów. W ramach prowadzonych czynności agencja kilkakrotnie przeprowadziła przeszukania w biurach zakładów tłuszczowych w Bodaczowie, należących do Skarczyńskich. Oni zaś sami systematycznie byli wzywani do naszej delegatury celem przesłuchania. Od postawienia zarzutów karnych i wniosku o tymczasowe aresztowanie dzielił ich już tylko przysłowiowy włos. Ale właśnie wtedy do gry włączył się Oleksy, szef MSW. Mając za plecami Kwaśniewskiego, wystąpił przeciwko Millerowi i Barcikowskiemu. Mimo to jeszcze przez jakiś czas delegatura na polecenie Warszawy aktywnie realizowała czynności procesowe dotyczące Skarczyńskich, między innymi przy użyciu techniki operacyjnej i OZI. Decyzje odnośnie kierunków prowadzonych czynności zapadały na linii prokurator apelacyjny Grzegorz Janicki, czytaj minister sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk, pułkownik Paliwoda i pułkownik Bieszyński, dyrektor Departamentu Postępowań Karnych ABW w Warszawie. Ostatecznie impet prowadzonych działań operacyjno-procesowych osłabł, gdyż Barcikowski stracił ochotę na angażowanie się w prywatne porachunki biznesmenów popieranych przez różne frakcje w SLD. Ostatni raz Barcikowski zapytał mnie o tę sprawę wiosną 2005 roku, podczas wizytacji naszej delegatury. Ale było to już pytanie tylko zdawkowe i nie odczułem w nim żadnej formy nacisku. Ostatecznie więc historia ta zakończyła się niczym, ale pokazała, czym w owym czasie najczęściej zajmował się kontrwywiad. I bynajmniej nie były to działania kontrwywiadowcze. W miarę jak postępowały patologie w służbach specjalnych, zaczynałem się buntować przeciw temu, do czego nas wykorzystywano. I nie byłem w tym buncie odosobniony. Bynajmniej nie chodziło nawet o to, że ktoś kiedyś może nas z tego wszystkiego rozliczyć, choć o to też. Zaczynałem się buntować przeciw niegodziwości, bo zmuszały mnie do tego moje skłonności wytyczające całkowicie przeciwny kierunek. Noce, podczas których nie mogłem zasnąć, stawały się udręką, bo widziałem za sobą ocean ludzkiej krzywdy. Dnie z kolei dostarczały kolejnych wydarzeń, które tylko wzmacniały nocne koszmary. I tak dzień za dniem. Oczywiście nie byłem dzieckiem i od początku zaciągania się do kontrwywiadu miałem świadomość, że to nie kółko różańcowe i że tu działa się po prostu na rozkaz. No ale przecież nie po to zaciągnąłem się do kontrwywiadu, by niszczyć innych ludzi. Każdy ma swoją granicę wytrzymałości i ja swoją właśnie zacząłem poznawać. Moją nadzieję podtrzymywały już tylko zbliżające się, potwierdzane słupkami w sondażach, zmiany u steru rządów, co w moim przekonaniu miało się wiązać z uśmierceniem dotychczasowych układów ABW, opartych tak naprawdę o ludzi w WSI. Szybko okazało się jednak, że choć wojskowe służby informacyjne rzeczywiście formalnie uśmiercono, to ten trup jest nad wyraz żywy. I bynajmniej nie był to oksymoron. W tle bowiem toczyła się logiczna i przebiegła gra. Gra, która miała być prowadzona przez jeszcze szereg następnych lat. Czy w tamtym czasie, jesienią 2005 roku, mogłem przewidzieć, dokąd mnie ona zaprowadzi? I jak bardzo daleko jest do jej końca?